Rozdział 29. Lament Feniksa.
Chodź, Harry, chodź. Nie możesz tu zostać, Harry. No chodź. Nie. Nie chciał odejść od ciała Dumbledora. Nie chciał nigdzie iść. Ręka Hagrida drżała na jego ramieniu, a potem usłyszał inny głos. Harry, chodź. Jego rękę pochwyciła inna dłoń, o wiele mniejsza i cieplejsza, i pociągnęła go w górę. Poddał się jej bezmyślnie. Dopiero kiedy już szedł, niczego nie widząc, przez tłum, po znajomym kwiatowym zapachu poznał, że to Ginny prowadzi go z powrotem do zamku. Słyszał za sobą niezrozumiałe głosy, szlochy i jęki, ale wszedł za nią po kamiennych stopniach do sali wejściowej, gdzie na obrzeżach jego wizji pojawiły się jakieś twarze. Ludzie zerkali na niego, szeptali, dziwili się, a na posadzce jak krople krwi błyszczały rubiny Gryffindoru. Idziemy do skrzydła szpitalnego, powiedziała Ginny. Nie jestem ranny, to polecenie McGonagall, wszyscy tam są, Ron, Hermiona, Lupin, wszyscy. Znowu ogarnął go strach. Zapomniał o tych nieruchomych postaciach, które zostawił poza sobą. Ginny, kto jeszcze zginął? Nie martw się, żaden z naszych. Ale mroczny znak, Malfoy powiedział, że przestąpił przez martwe ciało. To był Bill, ale już wszystko w porządku, żyje. W jej głosie było coś, co powiedziało Haremu, że jednak nie wszystko jest w porządku. Jesteś pewna? Oczywiście, jest trochę pokiereszowany, to wszystko. Greybeck go zaatakował. Pani Pumphrey mówi, że już nigdy nie będzie wyglądał tak jak przedtem. Głos jej się trochę załamał. Nie wiadomo, jakie będą następstwa. To znaczy, Greybeck to wilkołak, ale to nie był okres jego przemiany. A inni? Tam leżały ciała. Neyville jest w skrzydle szpitalnym, ale pani Pumphrey mówi, że w pełni odzyska zdrowie, a profesor Flitwick stracił świadomość, ale już jest dobrze, czuje się tylko trochę słaby. Upierał się, że pójdzie zaopiekować się krukonami. Jest jeden martwy śmierciożerca. Trafiło go jedno z morderczych zaklęć tego wielkiego blondyna. Miotał je we wszystkie strony. Harry, gdybyśmy nie mieli twojego eliksiru szczęścia, to chyba by nas pozabijali, ale jakoś nic w nas nie trafiło. Doszli do skrzydła szpitalnego. Pchnąwszy drzwi, Harry zobaczył w łóżku tuż przy drzwiach pogrążonego we śnie Neyvilla. Ron, Hermiona, Luna, Tonks i Lupin stali wokół łóżka w końcu sali. Na dźwięk otwieranych drzwi wszyscy się odwrócili. Hermiona podbiegła do Harry'ego i objęła go mocno. Podszedł również Lupin, który miał zaniepokojoną minę. — Nic ci nie jest, Harry? — Ze mną wszystko w porządku, ale co z Billem? Nikt mu nie odpowiedział. Harry spojrzał przez ramię Hermiony i zobaczył na poduszce jakąś trudną do rozpoznania twarz. Tak poszarpaną, że wyglądało to prawie groteskowo. Pani Pumphrey przykładała mu do ran jakąś ostro pachnącą zieloną maść. Harry przypomniał sobie, jak Snape wyleczył Malfoyowi rany po zaklęciu Sectum Sempra. — Nie można użyć różdżki? — zapytał. — Na to nie podziała żadne zaklęcie — odpowiedziała pani Pumphrey. — Próbowałam wszystkiego, ale na ukąszenie wilkołaka nie ma sposobu. — Ale on nie został ukąszony podczas pełni księżyca — zauważył Ron, który wpatrywał się w twarz brata, jakby mógł wyleczyć jego rany samym spojrzeniem. — Greybeck się nie przemienił, więc Bill nie stanie się prawdziwym — spojrzał niepewnie na Lupina. — Nie sądzę, by Bill stał się prawdziwym wilkołakiem — rzekł Lupin. — Ale to nie znaczy, że nie dojdzie do jakiegoś skażenia. To są przeklęte rany. Nigdy się ich do końca nie wyleczy i Bill może mieć odtąd pewne wilcze cechy. Ale Dumbledore może znać na to jakiś sposób, powiedział Ron. Gdzie on jest? Bill walczył z tymi maniakami na jego rozkaz. Dumbledore jest mu coś winien. Nie może go zostawić w takim stanie. Ron, Dumbledore nie żyje, powiedziała Ginny. Nie?
Lupin spojrzał dzikim wzrokiem najpierw na Ginny, potem na Harry'ego, jakby miał nadzieję, że ten zaprzeczy, ale Harry milczał, więc osunął się na krzesło stojące obok łóżka i zakrył twarz dłońmi. Harry nigdy przedtem nie widział, by Lupin stracił panowanie nad sobą. Poczuł się tak, jakby wtargnął w czyjąś bardzo osobistą, intymną sferę. Odwrócił się i napotkał wzrok Rona. Milcząc potwierdził spojrzeniem to, co powiedziała Ginny. — Jak umarł? — wyszeptała Tonks. — Jak do tego doszło? — Zabił go Snape — powiedział Harry. — Byłem przy tym, widziałem to. Wróciliśmy i wylądowaliśmy na szczycie wieży astronomicznej, bo nad nią był mroczny znak. Dumbledore był chory, osłabiony, ale myślę, że zdał sobie sprawę, że to pułapka. Kiedy usłyszał tupot kroków na schodach, unieruchomił mnie, nie mogłem nic zrobić, byłem pod peleryną niewidką, a potem przyszedł Malfoy i rozbroił go. Hermiona zakryła sobie usta dłonią, Ron jęknął, a Lunie zadrżały usta. Pojawili się śmierciożercy, a potem Snape i Snape to zrobił. Avada Kedavra. Nie mógł mówić dalej. Pani Pomfrey wybuchnęła płaczem. Nikt nie zwrócił na nią uwagi, prócz Ginny, która szepnęła: cicho, słuchajcie. Pani Pomfrey przycisnęła sobie palec do ust, przełykając łzy z szeroko otwartymi oczami. Gdzieś w ciemności rozległ się przedziwny śpiew Feniksa, lament pełen bólu i jakiegoś tragicznego piękna. A Harry poczuł tak, jak kiedyś, że ten śpiew jest w nim, nie gdzieś na zewnątrz. To jego własny żal, przemieniony magią w pieśń, rozbrzmiewał po błoniach i wpadał przez okna do zamku. Nie wiedział, jak długo stali tak wszyscy, słuchając, nie wiedział, dlaczego ten lament uśmierza ich ból, ale wydało mu się, że dopiero po długim czasie drzwi sali szpitalnej znowu się otworzyły i weszła profesor McGonagall. I ona nosiła na sobie ślady niedawnej walki. Twarz miała podrapaną, a szatę w strzępach. — Molly i Artur zaraz tu będą — powiedziała i nagle prysnął czar owej przedziwnej muzyki. Wszyscy otrząsnęli się jakby z transu i znowu zwracali wzrok na Billa albo przecierali oczy i kręcili głowami. — Harry, co się stało? — Hagrid mówi, że byłeś z profesorem Dumbledorem, kiedy to się stało. — Mówi, że profesor Snape był... — Snape zabił Dumbledora — przerwał jej Harry. Przez chwilę wpatrywała się w niego rozszerzonymi oczami, a potem zachwiała się niebezpiecznie. Pani Pomfrey, która już wzięła się w garść, podbiegła i wyczarowała krzesło, które jej podsunęła. — Snape? — powtórzyła cicho McGonagall, opadając na krzesło. — Wszyscy się zastanawialiśmy, ale on tak mu ufał. Zawsze. — Snape? Nie mogę w to uwierzyć. Snape znał się na oklumencji jak nikt, odezwał się Lupin nienaturalnie ochrypłym głosem. Zawsze o tym wiedzieliśmy. Ale Dumbledore przysięgał, że on jest po naszej stronie, wyszeptała Tonks. Zawsze uważałam, że Dumbledore wie o nim coś, czego my nie wiemy. Wciąż napomykał, że ma niezbity dowód na to, że może... — Ufać Snape'owi! — mruknęła profesor McGonagall, osuszając kąciki załzawionych oczu kraciastą chustką. — To znaczy, znając historię Snape'a, ludzie musieli się zastanawiać, ale Dumbledore powiedział mi wyraźnie, że skrucha Snape'a jest absolutnie autentyczna. Nie można było przy nim powiedzieć o Snape'ie ani jednego złego słowa. — Bardzo bym chciała wiedzieć, co takiego powiedział Snape, że go przekonał o swoim nawróceniu, powiedziała Tonks. Ja wiem, odezwał się Harry i wszyscy na niego spojrzeli. Snape przekazał Voldemortowi informację, która pozwoliła mu dopaść moich rodziców. A potem Snape powiedział Dumbledorowi, że nie zdawał sobie sprawy z tego, co zrobił, że naprawdę tego żałuje i tak mu żal, że zginęli. I Dumbledore w to uwierzył? Zapytał z niedowierzaniem Lupin. Dumbledore uwierzył, że Snape żałuje śmierci Jamesa? Przecież Snape nienawidził Jamesa i uważał, że moja matka nie jest warta złamanego knuta, powiedział Harry, bo pochodzi z mugolskiej rodziny. Nazwał ją szlamą. Nikt nie zapytał, skąd Harry to wie. Wszyscy byli w strasznym szoku, starając się przetrawić potworną prawdę o tym, co się wydarzyło. Ach, to wszystko moja wina, oświadczyła nagle profesor McGonagall z trochę nieprzytomnym spojrzeniem, ściskając nerwowo mokrą chusteczkę. Moja wina, to ja wysłałam Filiusa po Snape'a. Ja go ściągnęłam, żeby nam pomógł. Gdybym nie ostrzegła Snape'a, gdyby się nie dowiedział, co się dzieje, może by nigdy nie przyłączył się do śmierciożerców. Nie sądzę, by wiedział, że tutaj są, zanim mu tego nie powiedział Filius. Nie sądzę, by wiedział, że nas zaatakują. To nie twoja wina, Minerwo, powiedział stanowczo Lupin. Wszyscy szukaliśmy wsparcia. Wszyscy cieszyliśmy się, że Snape będzie z nami. Więc kiedy się pojawił na polu walki, przyłączył się do śmierciożerców? Zapytał Harry, który chciał poznać każdy szczegół, potwierdzający dwulicowość i niegodziwość Snape'a, namiętnie gromadząc coraz to nowe powody, by go nienawidzić, by przysięgać mu zemstę. Nie wiem dokładnie, jak to się stało, powiedziała ze smutkiem profesor McGonagall. Wszystko jest takie niejasne. Dumbledore powiedział nam, że opuszcza szkołę na kilka godzin i że musimy patrolować korytarze na wszelki wypadek. Mieli się do nas przyłączyć Remus, Bill i Nimfadora, no więc trzymaliśmy straż na korytarzach. Wydawało się, że wszędzie jest spokój. Pilnowaliśmy każdego tajnego przejścia. Wiedzieliśmy, że nikt nie może się tu wśliznąć. Każde wejście do zamku było chronione potężnymi zaklęciami. Do tej pory nie wiem, jak się udało wedrzeć tu śmierciożercom. Ja wiem, odezwał się Harry i opowiedział im krótko o parze komód i magicznym przejściu, które tworzyły. Weszli tu przez pokój życzeń. Nie mógł się oprzeć, by nie spojrzeć na Rona i Hermionę. Oboje wyglądali na zdruzgotanych. Nawaliłem, Harry, nawaliłem, wybąkał Ron. Zrobiliśmy tak, jak nam powiedziałeś. Sprawdziliśmy, że na mapie Huncwotów nie ma Malfoja, więc pomyśleliśmy, że musi być w pokoju życzeń. Ja, Ginny i Neville poszliśmy, żeby stać tam na straży, ale Malfojowi udało się stamtąd wyjść. Wyszedł z pokoju życzeń po jakiejś godzinie, od chwili, gdy stanęliśmy na straży u drzwi, powiedziała Ginny. Był sam, trzymał tę okropną, uschniętą rękę. Rękę Glorii, wtrącił Ron. Daje światło tylko temu, kto ją trzyma, pamiętasz? W każdym razie, ciągnęła Ginny, on chyba sprawdzał, czy śmierciożercy mogą swobodnie wyjść, bo jak nas zobaczył, rzucił coś w powietrze i nagle zrobiło się strasznie ciemno. Peruwiański proszek natychmiastowej ciemności, powiedział z goryczą Ron. Od Freda i George'a. Będę musiał pogadać z nimi o tym, komu sprzedają swoje produkty. Próbowaliśmy wszystkiego. Lumos, incendio, ciągnęła Ginny. Nic nie chciało rozjaśnić tej ciemności, więc no co mieliśmy robić? Po omacku opuściliśmy ten korytarz, ale słyszeliśmy, jak obok nas przebiegają jacyś ludzie. Malfoy miał tę rękę, więc ich prowadził, a my w tej ciemności baliśmy się użyć zaklęć, żeby nie trafić w siebie nawzajem, a jak doszliśmy do jakiegoś korytarza, gdzie było jasno, już ich nie było. Na szczęście, odezwał się Lupin, Ron, Ginny i Neville natknęli się tam na nas i powiedzieli nam, co się stało. Po paru minutach odnaleźliśmy śmierciożerców, którzy zmierzali w kierunku wieży astronomicznej. Malfoy najwyraźniej nie spodziewał się, że na straży będzie więcej osób. W każdym razie zapas proszku ciemności chyba mu się skończył. Rozgorzała walka. Oni się rozproszyli i zaczęliśmy ich ścigać. Jednemu z nich, Gibbonowi, udało się dopaść spiralnych schodów na wieżę i wyczarować mroczny znak? Zapytał Harry. Tak, musiał to zrobić. Pewnie to ustalili, zanim opuścili pokój życzeń, powiedział Lupin. Ale Gibbon chyba nie miał ochoty czekać tak samotnie na Dumbledora, bo szybko zbiegł z powrotem po schodach i włączył się do walki.
Trafiło go mordercze zaklęcie wycelowane we mnie.
Więc skoro pilnował pokoju życzeń razem z Ginny i Neyvillem, Harry zwrócił się do Hermiony, to ty byłaś tak... Tak, pod drzwiami gabinetu Snape'a, wyszeptała Hermiona z oczami pełnymi łez. Z Luną. Tkwiłyśmy tam bardzo długo, nic się nie działo. Nie wiedziałyśmy, co się dzieje tam wyżej. Ron wziął mapę Huncfotów, dopiero około północy zbiegł do lochów profesor Flitwick. Krzyczał coś o śmierciożercach w zamku. Chyba nawet nie zauważył Luny i mnie, tylko wpadł do gabinetu Snape'a i słyszałyśmy, jak mówił mu, żeby natychmiast z nim poszedł i im pomógł. A potem usłyszałyśmy łoskot i Snape wybiegł z pokoju i nas zobaczył i co? Byłam taka głupia, Harry, taka głupia, wyszeptała Hermiona. Powiedział, że profesor Flitwick zemdlał i że musimy tam wejść i zająć się nim, a on pójdzie, żeby pomóc w walce ze śmierciożercami.
Zakryła sobie twarz rękami i ciągnęła przytłumionym głosem.
Weszłyśmy do jego gabinetu i zobaczyłyśmy nieprzytomnego Flitwicka leżącego na podłodze. To jest teraz tak oczywiste. Snape musiał rzucić na niego drętwotę, ale my nie zdawałyśmy sobie z tego sprawy, Harry. Pozwoliłyśmy Snape'owi tam pójść i...
To nie twoja wina, przerwał jej stanowczo Lupin. Hermiono, gdybyś nie posłuchała Snape'a i nie usunęła mu się z drogi, prawdopodobnie zabiłby ciebie i Lunę.
Więc pobiegł na górę, powiedział Harry, widząc w wyobraźni Snape'a biegnącego po marmurowych schodach z czarną szatą, wzdymającą się za nim jak zwykle, wyciągającego w biegu różdżkę, i znalazł to miejsce, gdzie wszyscy walczyliście.
Ach, było ciężko. Zaczynaliśmy przegrywać, powiedziała cicho Tonks.
Gibbon padł, ale reszta śmierciożerców była gotowa walczyć na śmierć i życie. Neyvill został ranny, na Billa rzucił się Greybeck. Było ciemno, zaklęcia śmigały ze wszystkich stron. Malfoy gdzieś znikł, musiał się prześliznąć i pobiec na wieżę, a potem pobiegło za nim więcej śmierciożerców. Jeden zablokował za nim schody jakimś zaklęciem, Neyvill wpadł na nie i wyrzuciło go w powietrze.
No nie mogliśmy się tam przedrzeć, powiedział Ron, a ten wielki śmierciożerca miotał wciąż zaklęciami we wszystkie strony, rąbały w ściany i świstały nam koło uszu.
I wtedy pojawił się Snape, powiedziała Tonks, i nagle zniknął.
Zobaczyłam, jak ku nam pędzi, dodała Ginny, ale zaraz potem musiałam zrobić unik przed zaklęciem tego olbrzymiego śmierciożercy i straciłam świadomość.
Ja go zobaczyłem, jak przebiega przez tę magiczną zaporę, jakby jej tam w ogóle nie było, powiedział Lupin. Pobiegłem za nim, ale odrzuciło mnie tak samo jak Neyvilla.
Zna jakieś zaklęcie, którego my nie znamy, szepnęła McGonagall. W końcu on był nauczycielem obrony przed czarną magią. Pomyślałam sobie, że ściga tych śmierciożerców, którzy uciekli na wieżę,
bo ścigał, przerwał jej wzburzony Harry, ale nie po to, żeby ich zatrzymać, tylko żeby im pomóc.
I mogę się założyć, że aby przejść przez tę zaporę, wystarczyło być naznaczonym mrocznym znakiem.
Co się stało potem, jak stamtąd wrócił?
Ten wielki śmierciożerca właśnie rozwalił zaklęciem sklepienie. Połowa runęła w dół i chyba to przełamało zaklęcie blokujące schody, powiedział Lupin. Wszyscy tam pobiegliśmy. W każdym razie ci, którzy jeszcze trzymali się na nogach. I wtedy z chmury pyłu wyłonił się Snape z tym chłopcem. Oczywiście ich nie zaatakowaliśmy.
Tak po prostu pozwoliliśmy im przejść, powiedziała ponuro Tonks. Myśleliśmy, że uciekają przed śmierciożercami, a zaraz potem oni rzeczywiście wrócili razem z tym Greybeckiem i znowu rozgorzała walka. Wydawało mi się, że Snape coś krzyczy, ale nie wiem co.
Wołał już po wszystkim, wtrącił Harry. Zrobił już to, co zamierzał zrobić.
Wszyscy umilkli. Z błoni napłynął lament Felksa. Smętna pieśń drgała w powietrzu, a Harry'ego nawiedziły nieproszone, niechciane myśli.
Czy już zabrali ciało Dumbledora spod wieży? Co się z nim teraz stanie? Gdzie je pochowają? Zacisnął pięści schowane w kieszeniach. Knykcie prawej dłoni wyczuły chłód fałszywego horcruxa.